Witam bardzo serdecznie pana doktora Bogusława Rogalskiego, eksperta do spraw międzynarodowych, prezesa Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posła do Parlamentu Europejskiego szóstej kadencji. Szczęść Boże, panie doktorze, witam i pozdrawiam.
Szczęść Boże, witam ojca i wszystkich radiosłuchaczy.
Panie doktorze, negocjatorzy Polski i Czech porozumieli się w sprawie Turowa. Dzisiaj odbywa się wizyta prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego w Czechach. Oczekujemy na konferencję prasową. Tymczasem z jednej strony porozumienie z Czechami, a z drugiej strony dzisiaj opinia rzecznika generalnego TSUE została wydana, która głosi, że przedłużając o 6 lat termin obowiązywania koncesji na wydobywanie węgla brunatnego w kopalni Turów bez przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, Polska naruszyła prawa Unii Europejskiej. I do tego jeszcze jedna informacja. Także Trybunał Sprawiedliwości Europejskiej stanął po stronie Gazpromu w sporze z Polską. Jest wyrok w sprawie skargi PGNiG na Komisję Europejską. A zatem kolejna seria decyzji wymierzonych w Polskę.
Tak, i te decyzje i te wyroki wcale mnie nie dziwią, bo Polska jest teraz ulubionym, mówiąc w cudzysłowie, tematem ataków ze strony tak wschodniej, jak i zachodniej dyplomacji. Natomiast wracając do spraw czeskich, porozumienie tak, ale nie może on być czeskim dyktatem wobec Polski i o tym powinniśmy pamiętać, komentując to, co wydarzy się dzisiaj, czyli zawarcie porozumienia z Czechami, które w jakimś sensie zakończy spór pomiędzy Czechami a Polską o kwestię Turowa, ale nie zakończy całkowicie sprawy. Otóż pamiętajmy o tym, że Polska została na podstawie czeskiego donosu, bardzo niesprawiedliwego i brutalnego, została zaatakowana przez Komisję Europejską i przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, który narzucił nam odsetki karne w wysokości 500 tysięcy euro dziennie, domagając się zamknięcia wydobywania węgla w naszej kopalni w Turowie na podstawie tylko i wyłącznie czeskich żądań, nie badając zupełnie kwestii od strony formalno-prawnej, czy w ogóle faktycznej, jak wygląda wydobycie węgla i jak istotne jest ono dla polskiej gospodarki i polskiej energetyki. Ten donos czeski złożony na Polskę, on wpisał się przede wszystkim w działania gospodarcze i polityczne Niemiec przeciwko Polsce, które obserwujemy już od dłuższego czasu. Czesi po prostu wykonali pewne zalecenia czy sugestie niemieckie, które pozwoliły na ingerencję Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i Komisji Europejskiej w kwestie polskiej energetyki, w kwestie polskiego górnictwa. Nie jest żadną tajemnicą, że Niemcom bardzo zależy na tym, aby polskie elektrownie i polskie kopalnie, które są napędzane metodą tradycyjną, czyli węglową, najtańszą z możliwych, jeśli chodzi o pozyskiwanie energii, czyli bardzo korzystne dla Polski, aby one były systematycznie zamykane, co spowodowałoby potężny kryzys energetyczny i gospodarczy w Polsce i zmusiłoby nasz kraj do kupowania energii przede wszystkim z Niemiec. Takie było to podłoże porozumienia, tego konfliktu i pamiętajmy o tym, że to z inicjatywy Niemiec, Czechy sprawiły nam potężny kłopot, z którym dzisiaj musimy się borykać. To nie zamyka sprawy, to porozumienie, które dzisiaj będzie zawarte, nie zamyka sprawy, bo tak jak ojciec wspomniał na początku, rzecznik prasowy TSUE, czyli Trybunału Sprawiedliwości, Piet Pikamę, już zapowiedział, że Polska rzekomo naruszyła przepisy unijne w związku z funkcjonowaniem kopalni w Turowie. No z tym my zgodzić się nie możemy, bo nie może być wybiórczego traktowania kopalni, wybiórczego traktowania państw, a przede wszystkim nie możemy zgodzić się na bycie wiecznym chłopcem do bicia w relacjach wewnętrznych Unii Europejskiej i w relacjach pomiędzy instytucjami unijnymi a Polską. A tak się niestety dzisiaj dzieje. My na samym początku konfliktu mieliśmy bardzo, tego czesko-polskiego konfliktu, mieliśmy bardzo dużo argumentów, aby ten konflikt zatrzymać na samym początku, a przede wszystkim zastopować nieprzychylne działania Czech wobec Polski. W dyplomacji jest taka podstawowa zasada, zasada wzajemności, a tej zabrakło w kontekście żądań czeskich wypłacania odszkodowań państwu czeskiemu za rzekome utrat, za rzekomą utratę wód gruntowych przez gminy czeskie po drugiej stronie granicy. Tej wzajemności zabrakło, a mogliśmy skorzystać choćby z trzech rzeczy. Otóż pierwsze, Czesi od lat 50. mają wobec Polski dług graniczny. Podczas wytyczania granicy po II wojnie światowej Czesi do dzisiaj nie przekazali Polsce około 400 hektarów terytorium, które są nam dłużne ze względu na umowę międzynarodową regulującą kwestię przebiegu granicy. A więc argument pierwszy, mogliśmy go zastosować wówczas, ale też mówię o tym dlatego, abyśmy powstrzymując dalsze w przyszłości działania czy Czech, czy innych państw przeciwko Polsce, pokazywali to jako kontrargumenty, które my możemy używać, broniąc na zasadzie zasady wzajemności, broniąc swoich interesów. Tego nie zrobiliśmy. Dwie kwestie dotyczą kopalni działających po stronie czeskiej i niemieckiej. Otóż tuż zaraz za granicą polską, a wręcz na granicy polsko-czeskiej, działa kopalnia CSM, która ma 22 km kwadratowe, więc wielkości jest takiej prawie samej jak kopalnia w Turowie. I ona rzeczywiście działa negatywnie na środowisko, co stwierdzały polskie samorządy. Mogliśmy również żądać od Czech zasady wzajemności i wycofania skargi przeciwko Polsce, sugerując im, że my wystąpimy w takim wypadku z podobną skargą przeciwko Czechom. Myślę, że to by ich skutecznie zatrzymało. I druga kwestia dotyczy kopalni, co prawda zlokalizowanej na terenie Niemiec, trzykrotnie większej od Turowa, ale wykupionej przez czeski koncern. Jest to kopalnia w miejscowości Janszwalde, też nad granicą z Polską, która generuje także bardzo duże problemy dla środowiska naturalnego, ale realne problemy w przeciwieństwie do tych, które generuje Turów. Należało tych argumentów użyć w dyskusjach ze stroną czeską po to, aby ta skarga i aby działania przeciwko Polsce nie uzyskały poparcia przede wszystkim Komisji Europejskiej i TSUE. No stało się odwrotnie. Dzisiaj jesteśmy co prawda o krok od zawarcia porozumienia z Czechami, ale obawiam się, że będzie to zapłacenie swoistego haraczu Czechom w wysokości prawdopodobnie około 50 milionów euro za wycofanie skargi, ale tak jak wspomniałem na początku, to nie kończy sprawy przed Trybunałem Sprawiedliwości, bo gdzieś za dwa miesiące będziemy mieli wyrok w tej sprawie i wówczas TSUE orzeknie, czy my przypadkiem rzekomo nie naruszamy prawa unijnego, wydobywając węgiel z Prowie.
A to, kary, panie doktorze, nałożone przez TSUE są od 20 września 2021 roku, więc pozostanie jeszcze sprawa tych kar, które zostały na Polskę nałożone.
A ich wysokość to jest 68 milionów euro, czyli z donosu czeskiego Polska już będzie musiała zapłacić 68 milionów do budżetu unijnego, wcale nie Czechom, plus dodatkowo to, co będą chciały teraz od nas wymusić, czy to, co wymusiły, moim zdaniem całkowicie niesłusznie, Czechy, działając przeciwko Polsce na zlecenie Niemiec po to, aby Polska była, tak jak wspomniałem na początku, osłabiana energetycznie i gospodarczo. Pamiętajmy raz jeszcze o tej zasadzie wzajemności w dyplomacji i w polityce pomiędzy państwami. Korzystajmy z niej często, bo w innym wypadku będziemy ciągle atakowani, będziemy ciągle pod pręgierzem, a my jesteśmy państwem dużym jak na warunki europejskie, państwem, z którym takie kraje jak Czechy powinny się liczyć, rozpoczynając przeciwko nam jakiekolwiek negatywne działania.
W tym samym czasie, kiedy trwał rzekomy spór dotyczący Turowa, Niemcy domykały inwestycje z Rosją Nord Stream 2, inwestycje godzącą w bezpieczeństwo energetyczne krajów członkowskich Unii Europejskiej i powiem kolokwialnie, było cicho sza.
Tak, i jest tak naprawdę cicho sza do dzisiaj, ponieważ my bardzo dużo mówimy i mówi się w mediach o gazociągu Nord Stream 2, tym drugim, ostatnim wybudowanym, bo on rzeczywiście finalizuje całkowicie niemiecko-rosyjską umowę gospodarczą, gazową, ale przede wszystkim finalizuje niemiecko-rosyjską umowę podziału stref wpływów w Europie, której tym przykładem jest właśnie sojusz energetyczny pomiędzy tymi dwoma państwami. Ale pamiętajmy, że jest także funkcjonujący całkowicie dobrze i pełną parą gazociąg Nord Stream 1, który zabezpiecza niemieckie, całkowicie zabezpiecza niemieckie zapotrzebowanie na gaz. A zatem ta nielojalna polityka Niemiec wewnątrz Unii Europejskiej i skrajnie nielojalna i niebezpieczna wobec takich państw jak Polska i wszystkich na linii Europy Środkowo-Wschodniej w kontekście tym energetycznym, ona przede wszystkim rozzuchwaliła Władimira Putina do działań takich tak zwanych zaczepnych gospodarczych i ekonomicznych przeciwko krajom tak zwanym tranzytowym. Bo dzisiaj nie ulega żadnej wątpliwości, że kraje tranzytowe, przez które przebiegają gazociągi rosyjskie pompujące gaz na zachód, one dzisiaj tracą na znaczeniu ze względu właśnie na te dwa gazociągi Nord Stream 1 i Nord Stream 2, które są moim zdaniem niemieckim koniem trojańskim w Europie. Bo gdyby nie te dwa gazociągi, to nigdy Władimir Putin nie zdecydowałby się na destabilizację krajów tranzytowych, nie zdecydowałby się na naciski geopolityczne osłabiające takie państwa jak Polska dzisiaj. Na pewno nie zdecydowałby się też na działania destabilizujące granice polsko-białoruską. A z tym także mamy do czynienia, ale to jest właśnie efekt prowadzenia tej nielojalnej, bardzo samolubnej i egoistycznej polityki niemieckiej nastawionej na powrót do hegemonii Niemiec w Europie. A ta hegemonia może nastąpić tylko w jednym przypadku, gdy takie państwa jak Polska, które mają potencjał i gospodarczy, mają potencjał energetyczny, ale także militarny, będą stłamszone, będą tylko i wyłącznie państwami uległymi czy podległymi polityce niemieckiej. My na to zgodzić się nie możemy i o tym właśnie musimy bardzo głośno mówić.
W kontekście tej bardzo napiętej sytuacji międzynarodowej myślę o roszczeniach i działaniach podejmowanych przez Rosję wobec Ukrainy, ale także myślę, panie doktorze, o szantażu gazowym podejmowanym wobec wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. Co sądzić na temat zaproponowanego formatu współpracy przez premiera Mateusza Morawieckiego podczas ostatniej wizyty w Kijowie Polska, Ukraina i Wielka Brytania?
Powiedzmy inaczej, to przede wszystkim Wielka Brytania zaproponowała ten format dziwnej dla mnie współpracy czy dziwnego sojuszu pomiędzy Ukrainą, Polską a Wielką Brytanią, bo jest to trochę zabawa geopolitycznymi zapałkami. Ja postrzegam tę akurat aktywność głównie Wielkiej Brytanii jako rodzaj zagrożenia dla bezpieczeństwa naszego państwa. Dlaczego? Bo my mamy sojusz północnoatlantycki, który gwarantuje nam bezpieczeństwo, a przede wszystkim gwarantuje nam w razie ewentualnego ataku na Polskę przez jakiekolwiek inne trzecie państwo, gwarantuje nam solidarną, wspólną obronę wszystkich państw członkowskich. My razem z Wielką Brytanią jesteśmy w Sojuszu Północnoatlantyckim, ale w tej dziwnej formule, trójstronnej formule, znajduje się Ukraina, która członkiem Paktu Północnoatlantyckiego nie jest. A zatem wobec Ukrainy, gdyby została zaatakowana ponownie, ten artykuł 5 nigdy nie będzie zastosowany, ponieważ nie jest członkiem NATO. Dlatego jeśli nasze wojska znalazłyby się na terytorium na przykład ukraińskim, oczywiście tu mówię w formie warunkowej, to wówczas one nie byłyby objęte ochroną tego artykułu 5 ze względu na to, że operowałyby na terytorium państwa, które członkiem NATO nie jest. I z tego powodu dostrzegam to jako próbę powrotu Wielkiej Brytanii do polityki takiej wielkiego formatu, bo Wielka Brytania po tym, gdy wyszła z Unii Europejskiej, no straciła jakby na znaczeniu tym geopolitycznym, zauważyła tutaj swoją wielką szansę na zaistnienie. Pamiętajmy tylko o jednym, że tak jak powtarzał to za Henrym Templem zawsze Winston Churchill, Wielka Brytania nie ma wiecznych przyjaciół, ma tylko wieczne interesy i zawsze w historii działań politycznych tego państwa interesy Wielkiej Brytanii brały górę nad doraźnymi sojuszami czy doraźnymi paktami, które były zawierane. I jeśli one były nie na rękę Wielkiej Brytanii, to były przez nią albo zrywane, albo niedotrzymywane. No, myśmy się o tym boleśnie przekonali w 1939 roku, przekonaliśmy się także o tym podczas konferencji w Jałcie i w Poczdamie. Owszem, z brytyjskiego punktu widzenia jest to działanie jak najbardziej korzystne, ale z naszego nie do końca. Dlatego ja na taką inicjatywę patrzę ostrożnie, po to, aby ta inicjatywa nie wciągnęła Polski do konfliktu zbrojnego, gdyby taki nastąpił pomiędzy Rosją a Ukrainą. My powinniśmy skupić się przede wszystkim na umacnianiu sojuszu Polski w ramach Paktu Północnoatlantyckiego i nie powinniśmy zawierać dodatkowych sojuszy z państwami, które są w stanie wojny lub w stanie agresji z powodu na działania państw trzecich, w tym przypadku działań Rosji wobec Ukrainy. Bo tylko w taki sposób będziemy mogli zapewnić Polsce bezpieczeństwo.
Dziękuję ślicznie za komentarz. Dziękuję za dzisiejsze spotkanie na antenie Radia Maryja. Pozdrawiam panie doktorze. Bóg zapłać.
Pozdrawiam serdecznie. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem. Rozmawialiśmy z panem doktorem Bogusławem Rogalskim, ekspertem do spraw międzynarodowych, prezesem Zjednoczenia Chrześcijańskich Rodzin, posłem do Parlamentu Europejskiego 6. kadencji.